nasze dzieci wychodzą na szkółkę, do swoich zajęć, z różnym natchnieniem i pomysłowością, a my z łaski Bożej otwórzmy list do Rzymian i przeczytajmy Słowo Boże, które zostało nam dane w spadku przez apostołów, dzieci Bożych. Słowa Pana Jezusa, które nam często z Ewangelii biją, są dla nas pocieszeniem. Ale list do Rzymian to list, który napisał apostoł Paweł, chociaż w czasie wędrówek swoich zawsze pragnął tam być, to dostał się dopiero jako więzień, jako człowiek, który chciał składać świadectwo przed cesarzem. Dobrego świadectwa nie złożył, bo Neron był psychopatą, uznawał siebie za Boga i nas na krzyżach umęczono mnóstwo tysięcy wierzących, ale Kościół Boży, jak widzicie, trwa do naszych czasów i w żaden sposób prześladowania wszystkich wieków nie były w stanie rozwalić Kościoła Bożego. Dlaczego? Bo to Pan Jezus powiedział, a ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Te bramy piekielne są jak zwykle bardzo szeroko otwarte. Dzisiaj o piekle się coraz mniej mówi. Jest taka nauka uniwersalizm, że no wszyscy będą zbawieni, bo Pan Bóg jest miłością, Pan Bóg kocha ludzi, że wszyscy przyjdą do tego zbawienia. No, ale tak w Słowie Bożym nie czytamy. I dzisiaj też chciałem przeczytać urywek, który mówi o tym, żeby ludzie zaczęli się Boga bać. Bo bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. Bać się Boga, tego, który nas stworzył? Bojaźń drży przed karą. Prawda? Bojaźń się. To coś takiego, to zjawisko, które jest w sercu wielu ludzi, kiedy mają być ukarani. I mimo, że ktoś zrobi źle, to wszystko robi, żeby nie był ukarany. Wszystko robi, żeby jakoś mu się upiekło, prawda? Ale apostoł Paweł wybrał drogę, którą w 16 wierszu pierwszego listu do Rzymian i poniższe przeczytamy. Wybrał drogę, którą chciał, aby Kościół Pański szedł. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Najpierw te dwa wierszyki przeczytamy, zanim przejdziemy dalej. Ja się nie wstydzę Ewangelii Chrystusowej, powiada Paweł apostoł. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Czyli Żydzi i poganie, Grecy, taka mała różnica w ich poglądach, w ich pomysłach na życie. Żydzi mieli poznanie wszechmogącego Boga, wiedzieli, kim On jest, mieli Jego święte przykazania, a Grecy byli z kolei ignorantami, mnóstwo bóstw, które czcili po swojemu, różnych bałwochwalczych procesów było pełno. Ale Paweł, zaczynając ten list, w zasadzie najpierw pisze o swoich pragnieniach wobec Rzymian, że chciałby tam być, podzielić się z nimi, udzielić im nieco z duchowego daru łaski, a też skorzystać z ich wiary, która była znana po całym świecie. Bo w Rzymie, w stolicy Imperium Rzymskiego, było to istotne, że jest Kościół Pański, że jest zbór Boży. Ten zbór miał sławę, ale Paweł postanowił napisać do nich list, dlatego że pewne rzeczy zauważył, że i wśród Kościoła Bożego, i wśród Żydów niewłaściwie są interpretowane, a też życie jest niewłaściwe. I żeby życie było właściwe, to trzeba je korygować. Kochani, my też jako młodzi ludzie potrzebujemy korekty, prawda? Potrzebujemy czegoś, co pokierowałoby nami na właściwy tor. Rodzice mają takie mało wdzięczne zadanie. Wychować swoje dzieci. Czasami to dzieci wychowują swoich rodziców. Bo nie ma zasad, bo nie ma dyscypliny. Wychowani ludzie, wychowane dzieci w dyscyplinie, to są dzieci dobrze ułożone. Mamy układać nasze życie, prawda? Układamy nasze życie duchowe przed Panem też. Ludzie bez zasad to trudno powiedzieć, że to ludzie. Nie można sobie poradzić z takimi dzisiaj w życiu. Lepsze miejsce to gdzieś odosobnienie. I tam sobie układają swoje zasady, które wcale nie są takie dobre i miłe. Paweł Apostoł zdaje sobie sprawę, że Kościół Boży też potrzebuje zachęty, potrzebuje napomnienia, potrzebuje wskazania dobrego, właściwego kierunku, jeśli ten gdzieś tam ginie. I potrzebuje modlitwy. I on czynił to za każdym razem, kiedy myślał o zborze w Rzymie, to się o nich modlił. Ale świadectwo swoje zaczyna od tego tekstu, że ja się nie wstydzę Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego się nie wstydził? Bo zdawał sobie sprawę, że tylko ona jest w stanie uporządkować wiele bałaganu na tym świecie. Jeśli nie u wszystkich ludzi, to przynajmniej u niektórych. Bramy piekielne, szeroko otwarte, muszą mieć też światłość, by ci, którzy tam zdążają, mogli stanąć i zatrzymać się w tym zamęcie, w tej drodze przekleństwa i może się odwrócić i zacząć iść w kierunku krzyża. Dlatego Paweł powiada, ja się nie wstydzę tej Ewangelii. Dzisiaj wielu ludzi ma takie wybiórcze pomysły na życie. Moja córcia Mirusia, która lubi dużo dyskutować i w pracy z swoimi panami, i tam ma jednego ateistę. A mówi, tato, ale ten ateista tak zna bardzo dobrze Słowo Boże, że niektórzy niewierzący tego, wierzący tego nie znają. No i mówię, ja ciągle z nim dyskutuję. I mówię, co tatoś, mam z nim rozmawiać? Mówię, rozmawiaj. No zauważyłam, że już z ateisty robi się agnostyk, a już coraz to bliżej Słowa Bożego, bo kupuje sobie książki, że mogła z nim rozmawiać. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ona wytwarza pewne pojęcia, nowe pojęcia w życiu ludzi, którzy intelektualnie im brak tego, kim jest Bóg. Bo to, że ludzie nie wierzą, to jest tylko brak w ich głowie. Nikt ich właściwie nie ułożył. Każdy z nas, kto się rodzi, nie rodzi się geniuszem. Takich nie ma. Wszyscy potrzebujemy jakiegoś początku nauki, jakiegoś początku wzoru, prawda? I ten wzór najlepiej, jeżeli bierzemy od wierzących Bożych ludzi, którzy chcą nam przekazać fajne, wspaniałe rzeczy. Z tymi ludźmi się inaczej żyje, z tymi ludźmi jest inaczej. Chociaż odrobina Ewangelii w życiu sprawia, że ci ludzie są inni. Uporządkowany jest chociaż jakiś fragment ich życia. W ubiegłą niedzielę miałem przywilej, nie wiem, czy to był pierwszy mój raz, czy drugi, przemawiać w kościele anglikańskim. Taki ewangeliczny kościół anglikański, ponieważ kościół anglikański w Anglii jest podzielony na takich rytualnych ludzi i takich wierzących ludzi. Mają kościół, ale jedni są wierzący, a drudzy tak po swojemu. I wiecie, pierwsze nabożeństwo było takie bardziej liturgiczne, na wzór, który nam jest znany w Polsce, ale przypatrzyłem się każdemu tekstowi, który był cytowany i recytowany, było tam zawsze Boże czyste słowo. Ja powiedziałem, chwała Ci, Panie Boże, za tych ludzi, którzy w tym kościele odeszli od Rzymu, chociaż zrobił to rozpustnik Henryk VIII, ale przynajmniej liturgię mają biblijną i recytują na zmianę, raz pastor, raz zgromadzenie. Wszystko było zgodne z Bożym Słowem. A drugie nabożeństwo już było takie jak nasze. Postanowili bracia i zespół mieć, i skrzypeczki, i jakiś flet był, jakieś bębny były. I nabożeństwo było prowadzone już przez młodszych ludzi i był kaznodzieja z Polski. Udało mi się zwiastować tym ludziom Ewangelię. I byli bardzo radośni, że kogoś, bo chyba nie mieli z Polski nikogo w ich kościele, Penrith chyba taka mała miejscowość się gdzieś tam w Anglii, koło Birmingham, nie wiem dokładnie jak daleko, bo ja byłem tylko gościem i mnie wozili i zawozili. Ale jak fajnie, że Ewangelia dotarła do tych ludzi i że ich troską było troszczyć się o sprawy Boże, troszczyć się o to, co napisano w Bożym Słowie. Wiecie, jak fajną rzeczą jest, kiedy nie wstydzimy się Ewangelii Chrystusowej. Ona jest jedyną mocą Bożą. To, czego ludziom dzisiaj brak do życia, to mocy. Ludzie chcą tam od czasu do czasu coś powiedzieć, coś zrobić, ale bez mocy do życia, bez mocy tego, że się jest dzieckiem Bożym. I Paweł zdawał sobie sprawę, że nie ma na lekarstwa lepszego na ten nędzny, rozpustny świat, jak Ewangelia Chrystusowa, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. Żeby wyrwać z bram piekła, trzeba zwiastować Ewangelię. I to musimy czynić. Bardzo się ucieszyłem, jak wiecie, większość z was zapewne wie, moja kochana mamusia odeszła do wieczności. Ja nie miałem żadnego niepokoju. Byłem przekonany, że ona już jest u Pana. To było przejście tylko do innej krainy. Ze świadectwem, spokojem na ustach, z niechęcią do życia. Już dosyć. Już dosyć, Panie, już dosyć. Chcę iść do Ciebie. Ona się nie bała umierać, jak inni wydzierali się. Po co? Gdzie ta śmierć? Kto to wymyślił? Inaczej umiera wierzący człowiek, bo wie, dokąd poszedł. A na pogrzebie przyszło tyle ludzi, a mama była taką zwykłą, prostą kobietą. Ale ją kochali. Niektórzy urlopy pobrali, żeby być na pogrzebie pani Marii. Zaskoczyli mnie trochę, bo to moje sąsiadki, które mieszkały no może z kilometr od nas. Brat Czesław Basara zwiastował fajne Słowo Boże, a na koniec wyjął DVD z Nowym Testamentem i macie 26 godzin słuchania Bożego Słowa. Kto chce, może wziąć. I wiecie, tak dużo tego DVD rozdali na tym pogrzebie, że się cieszę, że nie wstydzą się ludzie Ewangelii Chrystusowej. Że coś się zaczyna dziać. W naszym społeczeństwie też zaczyna się coś dziać. Zaczyna się pragnienie, by jednak wrócić do Bożego Słowa. Musimy, to my, nie wstydzić się Ewangelii Chrystusowej, ażeby ją podawać i przekazywać dalej. Tylko łaska Boża jest w stanie, kochani, uzdolnić ludzi do takiego życia, które jest życiem piękniejszym, lepszym, wspanialszym, poukładanym. Bo musimy być jako ludzie cały czas korygowani. Cały czas musimy być korygowani. Lubimy być korygowani? No ale przez kogo, prawda? Jak żona męża strofuje, to może nie, albo mąż żonę. Bo już się na pamięć znamy. Ale ta konieczność jest błogosławieństwem. Jest mocą Bożą ku zbawieniu. Jeżeli dopuszczam się uchybień i błędów, a ktoś mi zwróci uwagę, to chwała Bogu, że mi zwraca uwagę. A jeżeli źle reagujesz na zwróconą uwagę, to albo jesteś schizofrenikiem, albo czegoś ci brak. Brak obecności Bożej. Brak łaski Bożej. I jest koniecznością. I Słowo Boże dopuszcza wszelkiego rodzaju napomnienia. Zobaczcie, że nawet służący nie są wolni od tego, aby nie byli napominani. Ten Paweł nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej, kiedy Piotr apostoł zasiadł z Żydami, kiedy przyszli również i poganie, to go publicznie zestrofował. Bracie, żyjesz obłudnie. Nie taka jest Ewangelia. I Piotr się nie obraził. Ty, młody, co ty sobie wyobrażasz? Ja z Panem jestem 3,5 roku chodziłem, a ty co? To było zasadne, ażeby przyjąć napomnienie. My, kochani, musimy przyjmować napomnienia. Systemy religijne, które się wytworzyły, no dzisiaj są takie, że no, jest jeden nieomylny i reszta musi słuchać. Są absurdy. I z tej nieomylności wyszły takie bałagany i tyle wojen i śmierci i tylu haniebnych rzeczy, że ja im dłużej żyję, tym jestem bardziej przerażony tym, co się działo w historii Kościoła. Bo nie docierały do mnie pewne rzeczy. Wszystko przez brak otwartości na napomnienie. Ewangelia Chrystusowa jedynie jest w stanie skorygować życie człowieka tak, aby chodził, jak ma chodzić. W naszym kraju jest dużo miłośników psów i kotów, prawda? Jak macie psa nieułożonego, to ten pies jest bez wartości. Możesz sobie do niego gadać. Moja siostra ma takiego. Jak już wyjdzie za furtkę, możesz go wołać, żeby wrócił. Zapomnij. Jak zgłodnieje, to dopiero przyjdzie. Takie życie luzackie niektórzy kochają. On chce robić w tej chwili to, co chce, a nieistotne jest, co inni mają, co inni potrzebują i jaki jest mój obowiązek. To jest życie takiego pieska, niepoukładanego. Chcemy mieć wszystko poukładane, zwierzątka poukładane, chcemy, żeby były porządne, nawet koty. Kiedyś malowałem mieszkanie w Warszawie w jednym domku i pani miała kotka jakiegoś, już nie pamiętam, ja kotów, wiecie, jak kocham, ale miała tam na ubikacji taką specjalną deskę i ten kot wchodził sobie do ubikacji i siusiał prosto do dziury, do toalety. No tego to jeszcze w swoim życiu nie widziałem. Poukładany kot, nauczony, jaki fajny, nawet można go było pokochać. Tylko nie wiem, czy na stół właził, tego nie sprawdziłem, bo jakby mi na stół właził, to już bym go nie kochał. Ale kochani, jak wygląda życie chrześcijanina bez woli Bożej, bez bojaźni Bożej? Apostoł Paweł zapisał następny cały rozdział, pierwszy, aby dać tę myśl, jaka przyświeca temu, czym jest wielkie zbawienie i jak poukładany musi być człowiek. On mówi o tym, że on się nie wstydzi tej Ewangelii Chrystusowej i głosi ją wszędzie. I rzeczywiście to był człowiek, który nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej. Stawał przed małymi i wielkimi i wszystkim, mówił, że Jezus jest jedyną nadzieją i zbawieniem i ocaleniem dla ludzkości. Bo wiedział, że jest i piekło, bo gdyby piekła nie było, to po co się trudzić tam jakimiś zwiastowaniami Ewangelii, układaniem ludzi? Po co się to trudzić układaniem ludzi? Nie ma gorszej roboty, jak układać ludzi, kochani. Najbardziej niesforni i nieposłuszni to są ludzie. Psa łatwiej poukładasz. Ale Słowo Boże ma moc i dlatego jest jedyne w swoim gatunku i rodzaju, które służy Kościołowi do naprawy i budowy Kościoła Bożego. Bo Pan Bóg chce, aby chrześcijanie i Kościół Boży był według obrazu Bożego. I ta Ewangelia jest mocą Bożą. I ta Ewangelia czytana i zwiastowana ma wpływ na ludzi taki, że zaczynają rozważać pewne rzeczy, pewne elementy w swoim życiu. Kiedy zaczynają rozważać? Kiedy wiem, że Ewangelia Boża jest i ma moc, a ja już mam dosyć wszystkiego, to wtedy zwykle się podnoszę. Kiedy już sobie nie radzę z moją swawolą, z moją niby wolnością tak cenną i piękną, kiedy już jestem na samym dnie, to wtedy radbym spojrzeć w górę. I łaska Boża skuteczna sprawia i pozwala każdemu człowiekowi na ten cudowny gest. Jeśli ktoś do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. To są słowa samego Chrystusa. To jest ta Ewangelia. Bo usprawiedliwienie Boże, jak bojaźń drży przed karą, i każdy, kto się boi, jest grzesznikiem i zasługuje na karę, tak usprawiedliwienie Boże może otrzymać ktoś, kto jest winien. To jest ta cząstka Ewangelii Chrystusowej. Jestem winien, ale może mi być darowane usprawiedliwienie. Jak dzieciak nie chce iść do szkoły, bo niektórzy chodzą na wagary, to szybko, mamusiu, weź tam napisz usprawiedliwienie. To tylko łaska Boża taka jest cudowna, że coś takiego jak usprawiedliwienie za przestępstwa może wystawić tylko Bóg. Bo przed Nim się rozliczamy. Przed Nim stajemy i staniemy. I to usprawiedliwienie Boże jest z łaski Bożej. Zamiast kary możemy być, tak jak to piękny obraz mówi, przeobleczeni w szaty białe. Brudas może otrzymać od Boga usprawiedliwienie, białą szatę i nie widać jego wszystkich brudów. Na taki gest stać tylko wszechmogącego Pana Panów przez krew Jezusa Chrystusa. Bo krew Jezusa Chrystusa gładzi wszelki grzech świata. I to usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, w tej Ewangelii, w przyjściu Chrystusa. Objawienie jest cząstką tego, co potrzebuje człowiek. Jeżeli nie mam wiary, nie mam myśli, nie mam właściwie poukładane w głowie, nikt mnie nie nauczył Ewangelii ani Słowa Bożego, to objawienie mi jest potrzebne. Objawienie z tej Ewangelii. Objawienie Boże jest na kartach Słowa Bożego. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Rodzi się wiara i przez wiarę usprawiedliwienie może otrzymać każdy. Nie przez jakieś dobre uczynki. Jak sobie zasłużysz na łaskę? Ktoś tak kiedyś mi powiedział. No albo łaska, albo zasługa. Co? Na łaskę nie można zasłużyć. Łaska jest łaską. Łaska jest aktem dobrej woli wszechmogącego Boga wobec nas. Bo dostąpisz łaski. Owszem, łaski mogę dostąpić, bo Bóg chce się nade mną zmiłować. I usprawiedliwienie może mi być darowane z wiary w wiarę. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To był taki piękny motyw dla wszystkich ludzi w kościele z księgi proroka Habakuka. On często był powtarzany. Ale teraz przejdźmy dalej, kochani, gdy pisze Paweł o grzechach pogan. Ponieważ niektórzy jak gdyby rozmydlają tę Ewangelię i przerażają, raczej nie wiedzą. Moja córka też mi przysłała książkę o piekle jednego z pastorów. I wiecie, on sam, tak no, czytając Boże Słowo, nigdy nie przykładał wagi wielkiej do tego, jak straszne może być to piekło i jakie ono jest. Ale wiecie, kiedy wiedział, że jest i nie interesowało go to. Ale kiedy zmarła jego matka, nagle zdał sobie sprawę z tego, że jej życie było straszne. Że w zasadzie w wielkim grzechu, w pijaństwie, w rozpuście i zmarła. Niespodziewanie zmarła. Jego pierwsze słowa: moja mama wyląduje w piekle. Panie Boże, jakie to miejsce? Ja nie zdaję sobie sprawy. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to jest. I zaczął studiować Boże Słowo pod kątem, ile i kto i jak mówił o piekle. Najwięcej przestrogi pada z ust Pana Jezusa. On miał świadomość, jak straszną rzeczą jest fakt, że ludzie tam się dostaną. I dlatego przyszedł, aby ich ratować przed piekłem. Bo miłość wszechmogącego Boga polega na tym, by ludzi przestrzec i pokazać im inną drogę. Ale Pan Jezus nie czyni tego, co ludzie by chcieli. Nie wkłada ludzi do nieba, bo On ich kocha. On dał im wybór. Jeśli pragniesz, to przyjdź i pij ze zdroju żywota. Nie wkłada ich do nieba. Zbawienie wielkie Pana Jezusa to nie zabranie brudnych grzeszników i postawienie ich przed Boże oblicze. Nie. To droga, którą musi uczynić człowiek. Upamiętać się przed Jego obliczem, wyznać swoje grzechy, prosić o przebaczenie, a wtedy szata usprawiedliwienia będzie ci dana. I ludzie raczej mają takie pomysły na życie i dzisiaj mamy taki dylemat, kiedy słuchamy radia, telewizji, co z tym fantem robić. Jacy to ludzie dzisiaj wykształtowali się niby w naszym też chrześcijańskim kraju. Ale oni tu są opisani. I pisze Paweł apostoł, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezczyścili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu i podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. W takim okresie czasu żyjemy, kochani, gdzie te słowa apostoła Pawła wymienione zupełnie są odbiciem rzeczywistości naszego świata. W tej chwili w Stanach, w kościołach trwa wielka dyskusja, ponieważ Obama chce zalegalizować związki homoseksualne. Jest tam kilka procent takich ludzi zboczonych. My jeszcze w naszym kraju możemy mówić, że są zboczeni, bo w niektórych krajach, jak powiesz, że homo jest zboczony, to już jest problem. Mogą cię zamknąć na 2 lata do więzienia. Jeden z pastorów siedział w Szwecji, a on tylko zacytował Słowo Boże. A Słowo Boże mówi, że to jest zboczenie, że poniosą oni karę za swoje zboczenie. I dyskusja jest w kościołach, czy zezwolić, czy mamy być tolerancyjni. Nie rozumiem, po co dwóm facetom czy dwóm lesbijkom związek małżeński. Do czego im potrzeba? I tak one są niestałe i nietrwałe. Tragicznie nietrwałe. A jeszcze potem chcą mieć prawo do adopcji dzieci. Jak taki mądry jesteś, coś zrób. Zobaczcie, do jakich wypaczeń, wynaturzeń dochodzi człowiek przez grzech. To wszystko rozpoczęło się od tego, że nie uznali Boga jako Boga i zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki, pisze Paweł apostoł. Gdy zamienimy taką drobną czynność, zobaczcie, czemu ludzie służą dzisiaj? Komu służą? Komu służą? Wszystkiemu, co materialne. Wszystkiemu, co zrobione. Ale nie oddają czci Wszechmogącemu Bogu. Kochani, nieoddanie czci Wszechmogącemu Bogu kończy się zawsze pewnego rodzaju schizą umysłową, niewiarą, skrętem. Ta powszechność grzechu, o których Paweł apostoł pisze, właśnie polegała na tym, że odeszło się od Boga. On trochę pisze też to do Żydów, którzy znali orzeczenie Boże. Oni mieli jak gdyby świadomość pewnych praw Bożych. Ich zakon bardzo jasno i czytelnie opisywał zasady postępowania w takich przypadkach. Ale ludzie mieli naturalną bojaźń Bożą w sercu, dlatego tych rzeczy było bardzo, bardzo mało, sporadycznie. Wynaturzenia nie były w takim stopniu, jak są dzisiaj. Ale co, od czego zaczęliśmy ten drugi odcinek Bożego Słowa? Że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży z nieba. W czasie teraźniejszym napisane objawia się. To co, Bóg się gniewa, a dał Syna Pana Jezusa na krzyż? Z miłości do ludzi? Jest tu mowa o ludziach, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Przez nieprawość tłumią prawdę. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych byłem i w tym zborze był taki obyczaj, że wieczorne, popołudniowe, niedzielne nabożeństwa miały taką inną formułę, gdzie Kościół, który jest Kościołem Bożym, jest ciałem Chrystusowym, ma prawo się dzielić swoimi problemami i potrzebami. I wstaje jedna dziewczyna, mówi, no ja przyszłam tutaj do tego kościoła, bo mnie mój kolega przyprowadził, bo przedtem miał inną dziewczynę, ale tam im nie wyszło, to ja do niego przyszłam zamieszkać i podoba mi się tu u was i teraz jestem tu w kościele. Ale widzę, że moje życie jest niewłaściwe, kiedy usłyszałem Ewangelię. No to ładny członek, nie, tego kościoła. Najpierw miał jedną, potem drugą. Przez nieprawość tłumimy prawdę. Nie licz wtedy na to, że gniew Boży nie objawi się nad tobą. Paweł powiada, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. I on tak żył, aby jak najwięcej ludzi przyszło ku chwale Pana Jezusa. Ta dziewczyna się nawróciła potem i może zmusiła go do ślubu. Nie wiem, bo za krótko tam była. W każdym razie pastor też usłyszał, co się dzieje w jego kościele. Jacy to ludzie są zdolni do różnych uczynków. No ale do kościoła chciał chodzić. I przychodził w zasadzie. Ta tendencja jest coraz to szersza. Ale Pan Bóg, czytamy w Bożym Słowie, ma rozwiązania. Na niesfornych ludzi jest coś potrzebne. Bicz. I gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. Jeżeli ktoś jeszcze nie był karany za swoje grzeszne życie, to dziękuj Bogu, że ten bicz na ciebie nie spadł. Ale ja obserwując życie, im starszy jestem, tym widzę bardziej, że są ciągle przez cały czas jakieś przedziwne wydarzenia na ziemi, jednym dla przestrogi, aby nabrali bojaźni Bożej, a drugim katastrofy są zapisane w prezencie od Boga. Oni sobie takiego by nie życzyli. Bojaźń drży przed karą, prawda? Ale w czasie teraźniejszym Paweł Apostoł zapisał to słowo, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Jeżeli znasz Ewangelię Chrystusową, a nie opowiadasz o niej, to jesteś winien czegoś. Ja nie chcę powiedzieć czego. To Pan Bóg jest od sądu, nie ja. Bo to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla tych ludzi jawne, gdyż Bóg im to objawił. komu się Bóg objawił? Głównie Żydom, prawda? Oni mieli pełne poznanie, czy najpełniejsze poznanie Wszechmogącego Boga. Ale też niewidzialna Jego istota i Jego bóstwo, Jego moc mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. A niektórzy nie mam wiary, wiesz, bo tam nie wiem, gdzie ten Bóg, a ten Jezus. A czy ten Jezus to taki jest? A ja w takiego Jezusa, ja w Jezusa nie wierzę. W Boga wierzę, ale w Jezusa to nie wierzę. Jakie jest poznanie takiego człowieka, który ma takie teksty? Zerowe. Ale Pan Bóg nie pozostawi nikomu argumentu do tego, kiedy stanie przed Jego obliczem, żeby mu głupoty gadał, że on nie mógł wierzyć. Pisze Paweł Apostoł, niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być oglądane od stworzenia świata w dziełach. To, co mamy na świecie, kochani, to piękne, cudowne dzieło Chrystusowe, które się dzieje i które się toczy, to jak cudownie nas Pan Bóg stworzył, jak wielkie jest wszechmogące Jego działanie, to możemy w dziełach Jego oglądać. Fajnie, że teraz w telewizji czasami pokazują życie świata, życie natury, życie różnych zwierząt, kwiatów. Jak przedziwnie jest to poukładane. A to nie powstało tak samo z siebie, bo najłatwiejszą taką hipotezą nieprawości to jest, o, był wielki boom i się poukładało. I się tak stało. Przez przypadek się tak stało. I przypadek za przypadkiem. Mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą. Wszystko mają, co potrzebują do życia, do rozpłodu, do zachowania potomstwa. Wszystko mają w swoich genach, żeby ich wnuczęta nawet były odbiciem swoich dziadków. Przez przypadek. Trzeba być naprawdę człowiekiem rąbniętym, by w taką próżną filozofię wierzyć. Wszystkie dzieła mówią o wielkiej celowości Wszechmogącego Boga. We wszystkim Bóg widział cel, stwarzając jednokomórkowca, dwukomórkowca, czterokomórkowca. Do dzisiaj pantofelek, jednokomórkowiec jest pantofelkiem i w nic się innego nie przerodził. Może być boom nie wiadomo jakie, on zawsze pozostanie jednokomórkowcem. A kiedyś zaczyna się dzielić, powstaje nowy jednokomórkowiec. Zawsze taki sam, bo tak Pan Bóg pokazał w stworzeniu i w dziele, byśmy widzieli, kochani, celowość, że zostało to tak zaprogramowane przez inteligentną siłę, my nie jesteśmy w stanie poznać Wszechmogącego Boga w Jego istocie, ale objawienie, które mamy, wystarcza nam, by widzieć mądrość Bożą, tajemną, wielką, ogromną. To niewidzialna Jego moc i bóstwo mogą być oglądane od stworzenia świata, czyli żaden człowiek nie będzie miał nic na swoją obronę. Nic nie mają na swoją obronę, bo może to być poznane umysłem. Dał ci Pan Bóg ten umysł? Dał ci te szare komórki? Jak ci dał, to je sobie szanuj i nie futruj się klejem, bo ci się rozkleją. Albo innymi świństwami, które powodują, że te szare komórki przestają działać. Ja nie wiedziałem jeszcze kiedy miałem sklep, wiecie, z Pawełkiem moim, no to nagle kiedyś ktoś tam chciał kleju, myśmy takiego nie mieli, więc zacząłem kupować butapren. No to kupiłem takie wielkie puszki, ale przychodzi jeden chłopak, ja mniejszych pan nie ma, no nie mam, a tyle pieniędzy nie mam. No to zacząłem kupować małe kleje. Nagle mój klej się sprzedaje. Ale że miałem ktoś tam z wierzących ludzi, a wujek, ty wiesz, po co oni ten klej chcą? Mi do głowy nie przyszło, do wąchania. I przestałem klej kupować. Biznes mi się skończył. A nie wiedziałem, że ten klej robi dziury w mózgu. Umysł, który Pan Bóg darował do poznania Jego świętej istoty i woli, powoduje, że się rozklejają komórki, bo te chemikalia jakoś tak tam działają. Tadziu by nam tu lekcję zrobił o chemii. Nie wiem, jak się to dzieje. Kochani, niewidzialna jego istota i moc mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. I nic człowiek nie będzie miał na swoją obronę, kiedy przed Bogiem stanie. A stanie! Bo często Boże Słowo opowiada, że ujrzy go wszelkie oko, a nawet ci, którzy go przebili. Wyobrażasz sobie? Na sądzie? Stanąć przed tym, który cudownie wszystko stworzył i poukładał? Który posyła zwiastunów Ewangelii, aby mówili i napominali, aby karcili i gromili, aby poprawiali każdego, kto w źle wierzy? Po co ich posyła? Abyś był obojętny na Boże Słowo? Czy abyś go wziął, zaczął studiować? Bo nie masz argumentu, nie będziesz miał żadnego przed Bogiem. A jeśli nie, to dokąd cię to zaprowadzi? Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. To jest zboczenie, Słowo Boże powiada, i ponoszą karę za swoje zboczenie. Jaka to kara? Paweł stwierdził, że to jest zboczenie i że poniosą karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. I wymienia teraz całą listę rzeczy, które nie przystoją. Zobaczcie, ilu z nas jest w tej liście, którą Paweł wymieniał, ilu z nas takimi było, a z łaski Bożej jesteśmy już dzisiaj innymi. I pisze o nich tak. Są oni pełni wszelkiej nieprawości. Wszelka nieprawość to już nie wymienia, ale wymienia niektóre. Pełni złości. Widzieliście ludzi spokojnych czy złośliwych, czy złoszczących się? Ludzi pełnych złości, chciwości, straszny grzech, niszczy zupełnie duszę człowieka, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Ta dygresja jest bardziej do Żydów, którzy mieli poznanie Boże. Wśród Żydów znaleźli się ludzie tak bardzo brzydko opisani. A jak ktoś tak czynił, a to nie szkodzi, bądź tolerancyjny. Musisz być tolerancyjny, współczesny świat, tolerancyjny. Paweł nie był tolerancyjny. Bóg nie będzie tolerancyjny wobec grzechu ani nieprawości. Gniew Boży z nieba objawia się. Czemu Kościół Boży musi cierpieć często? Z powodu nieprawości tego świata. Z powodu braku uznania wszechmogącego Boga. I w naszym czasie, jest, w naszych czasach coraz to większe są fale dziwnych wydarzeń. Ostatni tajfun w Stanach Zjednoczonych, jak mu tam było, Sunday? Sandy. Sandy to niedziela. Sandy ich nawiedziła. A takie zniszczenie, jakie jeszcze nie było. Wiecie, kiedy spojrzałem na mapę, jak pokazywali, jak ten tajfun szedł. Waszyngton, Nowy Jork. A on w środku przeszedł przez mniej niebezpieczne, mniej takie jak gdyby zaludnione dzielnice. Chociaż dużo zniszczył też. Zalał metro w Nowym Jorku. ale tak szerokim pasem szedł, jakich jeszcze nie było. I kiedy miał rosnąć, nagle wyhamował. Ja wierzę w to, że niektórzy ludzie wiedzieli, że ujarzmić wichry może tylko Pan Jezus. I to oni się modlili, że te zniszczenia były małe, ale gniew Boży z nieba musi się objawić. I Bóg ma dylemat, czy karać, czy wysłuchiwać tych wierzących, którzy wołają, krzyczą, Panie Boże, ratuj. Ale widziałem dotyk Boży wielu ludzi. On zawsze jest namacalny. Jako Kościół Boży też jesteśmy poddawani próbom, kochani. Bo Kościół Boży też nie jest prawy. Bo też mu brak czystości i świętości. Też ma jakieś pomysły na te wymienione tutaj różności, które wymienia apostoł Paweł. Chciwość, nikczemność, zazdrość, morderstwa, zwady, podstępu, podłość, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Nierozumni, nie stali, bez serca, bez litości. Jak cię będzie dotykało coś w życiu, któryś z rzeczy kary Bożej, to nie mów, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Ty mnie miałeś ratować. Nie, Ty najpierw musisz dostać rżnięcie porządne, żebyś się upamiętał i chwała Bogu, że Ci jeszcze da otworzyć oczy. Bo niektórzy ludzie już tego nie mają możliwości zrobić. Ponieśli należną karę za swoje zboczenie, bo nie uznali Boga jako Boga i znikczemnieli w swoich myślach. To od myśli zaczyna się wszelka, jak gdyby, duchowa dywersja. Zamiana Bożego Słowa na pomysły ludzkie. Ale nikt nie jest szczęśliwy, nikt nie chce być z takimi przestępcami. Nikt nie chce mieszkać z chciwcami, ani z ludźmi zazdrości. Pan Bóg oferuje zupełnie coś innego. Kiedy ze swoimi uczniami rozmawia, to było też tematem mojej Ewangelii, artykuł na ten miesiąc napisałem o przyjaźni, o przyjaciołach, przyjacielach. Już zapominam, jak jest dobrze po polsku, ale ja jestem stary, musicie mi wybaczyć. Przyjaźń jest tylko prawdziwa, tam, gdzie Bóg zoperuje ludzkie serce, kiedy mu odkroi chciwość, gniew, zazdrość, złość, oszczerstwa. Tam rodzi się przyjaźń wśród ludzi, bo nie ma co przeszkadzać przyjaźni. Jak to fajnie jest móc się uściskać tak szczerze po bratersku i bez żadnej urazy i zrazy mieć ze sobą relację i dobrą społeczność. Ja się bardzo cieszę z Kościoła Bożego, że Kościół to jest to. Niektóre środowiska mają jakieś takie swoje super obyczaje. Kiedy pierwsi narkomanie pojawili się w Bydgoszczy, jedna z córek naszej siostry też do tego cudownego grona się zapisała. No i fajnie, bo znak pokoju taki rysowali, wiecie, taką gwiazdę jak w Mercedesie. Ale w pewnym czasie dziewczyny weszły w to grono. Jeden chciał mieć tą dziewczynę, drugi, bo za mało było dziewczyn, narkomanek, były trochę mądrzejsze od nich. No to jeden drugiemu przedawkował. Przyjaźń przez kobietę poszedł tam, gdzie chciał. Drugi, walka o tą samą dziewczynę, wreszcie trzeci, wreszcie dziewczyna się zorientowała, że jest w bagnie. Kumple, przyjaźń. Jeśli jest jakiekolwiek przestępstwo, to nie ma przyjaźni. Jakikolwiek grzech, nie będziesz miał przyjaciół. To jest niemożliwe. Pan Jezus, który kształtował Kościół swój przez uczniów najpierw, 12 apostołów, powiada, nie nazywam was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo objawiłem wam poselstwo, objawiłem wam wolę Boga. Kochani, możemy stać się przyjaciółmi przez poznanie wszechmogącego Słowa Bożego. Boga Słowo. Boże Słowo czyni z ludzi możliwość przyjaźni. I to jest radosną rzeczą mieć przyjaciół. Mieć takich, którzy są ze mną wtedy, kiedy ja potrzebuję czyjegoś dotyku, czyjejś pomocnej dłoni, kiedy coś się stanie. A nawet czasami, kiedy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia w życiu, to jako ludzie musimy też stawić im czoła. Słowo Boże nigdy nas nie chroniło przed różnymi wydarzeniami. Kiedy pisze prorok Izajasz, gdy pójdziesz przez wodę, to cię nie zaleje. Ale to nie znaczy, że nie będziesz miał wody, potopów, nie. One po prostu tak wpłyną na ciebie, że będziesz ocalony. A gdybyś szedł przez ogień, to on cię nie strawi, bo z Bożym ludem Pan Bóg jest. Chyba, że wyznaczył dla kogoś godzinę, że to jest jego ostatnia godzina. Nie wiemy, kochani, w jaki sposób Wszechmogący Pan będzie postępował z całym światem w odniesieniu do różnych słabości ludzkich przestępstw. Dał nam możliwość uzyskania przebaczenia w swojej świętej krwi. Jeżeli grzeszyliśmy, to jest czas powiedzieć dosyć, bo jutro do ciebie nie należy. Czasami jeszcze Pan Bóg wytwarza jakieś dziwne zjawiska, że daje komuś upamiętanie. Znałem człowieka, który nawrócił się tylko dlatego, a chodził do zboru, znał Słowo Boże, ale lubił pić. I nie mógł się od tego oderwać. I pił, i pił, i pił, i pił. Chciał dobrze, ale był zniewolony. I pewnego razu mówi, wiecie, Pan Bóg musiał dokonać strasznej rzeczy ze mną. Jechał samochodem. Samochód doszczętnie zdruzgotany. Naprawdę wszystko poobrywane, potrzaskane, a on tylko lekko złamany. I wszyscy się dziwili, czemu ja żyję. Pan Bóg darował mu przestrogę. Oczywiście później się upamiętał, przyjął chrzest, chrzest wiary i żył po Bożemu. Ale to nie wszystkim jest taka łaska Boża dana. Nie wszystkim jest taka Boża łaska dana. Jakżeż odmienne życie zaczął prowadzić ten człowiek. A ludzie, którzy są nierozumni, nie stali bez serca, bez litości, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Jeżeli pójdziesz po radę do bezbożnego człowieka, to na pewno on ci powie, no wiesz, no takie jest życie, stary, no bądź tolerancyjny. A gdybyś przyszedł do sługi Pańskiego, to on ci powie to, co ma powiedzieć, co Ewangelia Boża mówi. Że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. To jest tylko sprawa czasu. Piekło jest strasznym miejscem. Ten brat, który napisał tą książkę o piekle, tylko dlatego on napisał, że przeraził się, że jego matka pójdzie do piekła, a on nic nie zrobił. Nie myślał o tym, że tak się może skończyć jej życie. Ale kochani, pomyślmy teraz o naszych przeróżnych ludziach, których znamy. Ja się cieszyłem, bo na pogrzebie mojej mamy nagle zobaczyłem kuzynów swoich, a mam ich sporo, którzy gdzieś tam kiedyś posłuchali Bożego Słowa, ale znikczemnieli w myślach swoich i poszli swoją drogą. I było zwiastowane Słowo. I tak się modlę o to, aby to Słowo Boże zwiastowane na pogrzebie mojej mamy przyniosło owoc. Bo ona każdemu, kto się pojawił na jej ścieżce, na jej drodze, mówiła o Jezusie, który jest jedynie Zbawicielem. Jestem dumny z mojej mamy. Kochałem ją i kocham, chociaż już jest w niebie. Jeden z braci na Facebooku mi napisał, Janek, ty już masz tyle przyjaciół w niebie teraz. A to są prawdziwi, ci w niebie to są prawdziwi przyjaciele. Tu na ziemi z tą przyjaźnią może być jeszcze różnie. Ale w niebie będą tylko przyjaciele. Podoba się wam ta myśl? Jesteś dobrym przyjacielem na ziemi? To będziesz i w niebie. To będziesz i w niebie. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Słowo Boże, kochani, jest jedynym lekarstwem na naszą duszę. Jak nie będziesz go studiował i czytał, to jedynie według swoich myśli, swoich jakichś filozofii podążysz przed Boże oblicze. A to już jest Jego biznes, co On ci powie. To nie moja sprawa, ja tylko wiem, że Pan Jezus najbardziej ostrzegał przed piekłem. I po to przyszedł. I po to dzisiaj też chcemy rozważać Jego śmierć. Żeby śmierć Pańska, która tak z haniebną rzeczą było umierać w młodym wieku, w strasznym stanie. Ta agonia Pana Jezusa, chcemy o niej myśleć, być wdzięcznym Bogu za to, że nas ukochał, iż dał nam takie rozwiązanie i że nas ocalił i zbawił przed nadchodzącym gniewem Bożym. A ten gniew Boży to będzie wielki ucisk. I kiedy czytamy Księgę Objawienia świętego Jana, to skończy się litość Boża. Tam nie będzie już miejsca na to, na co jest dzisiaj. Dzisiaj jest czas łaski, czas Bożej dobroci. I chwalimy za to Pana. Amen.